Dzień dobry, panie doradco.
Dzień dobry, panie doradco. Cześć, Paweł. Nowe otwarcie, ale tak naprawdę stary skład i nasz podcast na udział o podatkach. Witam państwa ponownie po małej przerwie spowodowanej pandemią. Chyba pandemią.
No, tak to można określić. I ja wiem, czy takiej małej, to w naszej historii bardzo duża, bo mieliśmy wcześniej przerwy tygodniowe planowane, a teraz nas już nie było, ja wiem, ze 2 miesiące.
Ze 2 miesiące i cały czas zdalnie, cały czas każdy z nas w swoich pieleszach domowych, aczkolwiek już pewnie niedługo z naszych biur, ale wracamy, bo chyba skoro gospodarka odmraża się, no i my wyjdziemy z naszej lodówki, zamrażarki, mhm. I będziemy znowu na luzie o podatkach. Co ty na to, Paweł?
Komentować na bieżąco ja zawsze bardzo chętnie. No ale jako, że jesteśmy po dłuższej przerwie i chcielibyśmy się odrdzewić, to dziś nie będziemy opowiadali o niczym szczególnym, a bardziej o kwestiach generalnych i po łebkach.
No i o jednej dużej kwestii generalnej, no bo przez te 2 miesiące tak naprawdę chyba cały świat podatkowy żył trochę rozwiązaniami tarczy antykryzysowej. I wydaje mi się, że tak jakby wszystko inne zatrzymało się, cała legislacja podatkowa zatrzymała się i całe siły zostały skupione na rozwiązaniach tarczy antykryzysowej. No i trochę tych rozwiązań w tej tarczy się znalazło niewątpliwie różnych.
Tak.
I może o nich chwilę.
Pewnie, że tak, to bardzo chętnie, a mam taką jedno spostrzeżenie generalne, mianowicie nasze prawo jest na tyle złożone i ma tyle odnóg, że ciężko wszystkie objąć nawet z wysokości czy z lotu ptaka. I mam takie 2 przykłady kazuistyczne, które mnie rozbawiły w ostatnim czasie, jak czytałem prasę. To może, żeby humorystycznie zacząć, no to bardzo ciekawa i istotna rzecz, przedłużenie terminu na oznaczanie znakami akcyzy likwidów do e-papierosów. Ważne?
No, bardzo ważne, ale likwidów rozumiem to nowe polskie słowo.
Nowe polskie przyjęło się, ale tak jak i wiele innych się przyjmuje, jak na przykład OK, prawda?
No tak, no dobra, no to akcyza, o której...
Chociaż nie wiem, czy likwid jest użyty w ustawodawstwie, no ale tak się w skrócie o tym mówi.
Okej, okay, dobra. A drugi?
A drugi, to mam wyczytany, to chyba jest tytuł artykułu. Chronisz firmę przed wirusem? Rozliczysz koszty w 40 lat.
Okej, okay. No to taki tytuł, taki trochę, wiesz, taki trochę z prasy tabloidalnej.
Zaczepny, prawda?
Zaczepny taki bardzo mocno, tak.
Tak, to tu taki... chodzi o środki trwałe, o nieruchomości budowlane i powiedzmy ścianki działowe, czy budowa takich trwałych rzeczy. Okay. To rzeczywiście rozlicza się w czasie. No i rzeczywiście, tak jak mówiłem, no to oba te przykłady są bardzo kazuistyczne i jakby chcieć przyszłościowo, może kiedyś jakby jakiś wielki myśliciel i mąż stanu chciał zmienić ustawodawstwo podatkowe, to musiałby chyba nie punktowo, ale jak gordyjski supeł to przeciąć.
No myślę trochę tak, bo ja nawet dość mocno w te przepisy tarczy antykryzysowej 1, 2, 3 i 4 się wgryzałem i tam, mhm. tam prawda jest taka, że to była ciężka do napisania ustawa, ponieważ no, ze wszystkich powiedzmy zakresów działalności życiowej człowieka trochę czerpała, i, mhm. a w samych podatkach, no to oczywiście oprócz takich zmian jak przesunięcie terminów, chociażby na złożenie CIT-a, czy też na takie terminy dotyczące, nie wiem, MDR-ów, mhm. czy też może trochę związany z podatkowym terminem, termin na przedłużenie raportowania beneficjenta rzeczywistego do rejestru beneficjentów rzeczywistych, mhm. no tam pojawiały się też takie rozwiązania faktycznie albo umożliwiające zwolnienie lub odroczenie pewnych płatności publiczno-prawnych. Mhm. No w związku z tym, że my się odmrażamy już na koniec maja, no to te rozwiązania już w pełni, w cudzysłowie, chodzą, ale co ciekawe, i to znowu to będzie taka kwestia trochę poniekąd może podatkowa, ale niekoniecznie, i dlatego też o tym chciałem wspomnieć na początku naszego odmrożenia podcastowego, że wczoraj Komisja Europejska wyraziła zgodę na naszą pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju. To jest taki twór, który ma pomagać przedsiębiorcom małym, dużym i średnim. I zgodę na pożyczki preferencyjne inwestycyjne. Więc...
Dobrze, przepraszam Maciek, przepraszam, że ci przerwę, powiedziałeś wczoraj, to znaczy 26, bo nagrywamy 27 maja.
Oczywiście, oczywiście. Zapomniałem się, że nie używamy takich relatywnych znaków, natomiast tak, no koniec maja to jest ten etap, gdzie w tych pożyczkach dla dużych przedsiębiorców z PFR-u coraz więcej się dzieje, więc zakładamy, że ten początek czerwca jest dla klientów też czasem, kiedy po te środki mogą się zgłaszać. Mhm. Jest taki, zresztą polecam chyba do przeczytania, taki 200 bodajże stronicowy przewodnik po tej pomocy PFR-u. Jest naprawdę dość kompleksowy. No i zobaczymy jak to będzie.
Dobrze, to jak ty mówisz o tych 200 stronicach, to ja też mam taką uwagę. Ja co prawda śledziłem najmocniej tę pierwszą tarczę 0.1.0, no to tam pamiętasz, ile tam jest stron samego aktu prawnego i ile strony wyjaśnień do niego?
No wydaje mi się, że aktu prawnego jest mniej niż tarczą 2.0, bo tak coś mi się...
Okej. Okay. Natomiast... Ale w okolicach 100, dobrze pamiętam?
Nie, no więcej. Znaczy aktu prawnego jest tak, aktu prawnego jest powyżej 100.
I jeszcze ze 200 stron wyjaśni, prawda?
Nie, no powiem ci tak, no ja nie wiem, czy to fajne, czy nie, ale przynajmniej dwa razy przez ten akt przyszedłem i uważam, że bardzo duża część rozwiązań jest rozwiązaniami naprawdę, wydaje mi się, fajnymi, natomiast no fakt, że zostaliśmy postawieni przed pandemią i ten proces legislacyjny był bardzo szybki. No jasne, że tam pewnie będą niedociągnięcia.
To jest naturalne i oczywiste, natomiast zastanawiam się, no bo jeżeli mamy, mówisz, pierwsza tarcza, niech będzie te 300 stron, druga tarcza, mówisz, że więcej, przynajmniej sama ustawa, jest teraz czwarta tarcza, no to mamy, nie wiem, z pół tysiąca stron jak nic, prawda? Do przeczytania, z czego by tu można korzystać. No to jest trudne.
To jest trudne, aczkolwiek znowu uważam, że większość tych rozwiązań podatkowych, których naszych słuchaczy może będzie interesowała, czyli przesunięcie terminów, czyli zrezygnacja z zapłaty, rezygnacja, czy też odroczenie, czy często zwolnienie z pewnego rodzaju opłat publiczno-prawnych, chociażby z ZUS-u od wynagrodzeń, czy też umożliwienie wnioskowania o zwolnienie z płatności podatku dochodowego osób prawnych czy VAT-u, jeżeli spółka miała wyjątkowo duże problemy finansowe. Mhm. To są rozwiązania dobre i wydaje mi się, że na tamtym etapie ich wdrożenie miało duży sens. No a teraz cóż, wracamy do normalności, no bo tak naprawdę to też co ciekawe, te wszystkie rozwiązania starczy mniej więcej, jeżeli chodzi o odroczenia różnego rodzaju terminów podatkowych czy podatkowo-prawnych, to mniej więcej w połowie czerwca te odroczenia już się kończą, więc i sprawozdanie trzeba zrobić, i CIT-a trzeba złożyć, więc myślę, że dobrze, że my też wracamy i będziemy mogli spokojnie przechodzić przez najbardziej aktualne kwestie podatkowe razem z Państwem.
Okej, okay, czyli to mnie trzy rzeczy najbardziej interesują. Mówisz, że czytałeś ustawę, ale ja też trochę, czy ustawy. Jedna rzecz to termin złożenia CIT-u upływa chyba w poniedziałek, dobrze pamiętam, najbliższy, czyli 1 czerwca,
albo
bo to jest po weekendzie.
Albo w poniedziałek, albo w piątek, tu są różnice w doktrynie. Bo termin w odróżnieniu od terminu, który był, już nie jest 3 miesiące po zakończeniu roku, jest natomiast konkretny dzień, więc nie do końca jest jasne, tylko to już spór doktrynalny, czy w piątek, czy w poniedziałek upływa termin. No my raczej doradzamy ten piątek 31 maja. Jeżeli ktoś złożył z Państwa, to dobrze, jeżeli ktoś złożył w poniedziałek, są argumenty, żeby też tego bronić. W piątek 29 maja. Tak, to jeżeli ktoś złożył, to dobrze, natomiast jeżeli ktoś złożył 1 czerwca na Dzień Dziecka, to też są argumenty, żeby bronić takiego podejścia.
Okej, okay. Druga rzecz, która mnie interesuje, a to już żywotnie mnie osobiście, kojarzysz, czy termin na wydanie decyzji dotyczących podatku od nieruchomości został przesunięty? Rozumiem, że, bo ja w tym roku nie dostałem decyzji i odkładam sobie w budżecie domowym płatność od marca chyba.
Na tyle, na ile pamiętam, tarcza 2.0 przewidywała, że organ samorządu terytorialnego może odroczyć ten termin na zapłatę podatku od nieruchomości, więc tak naprawdę wszystko zależy od decyzji na poziomie samorządu terytorialnego, więc może być tak, ale ja nie wiem, szczerze powiem, że nie wiem, czy na poziomie miasta stołecznego Warszawy taka decyzja się się zadziała, nie wiem, to przyznaję bez bicia, natomiast to pozostawiono do decyzji organom lokalnym.
Okej, to ja rozumiem, że tak właśnie się zadziało, bo ja jeszcze decyzji nie dostałem, ale dobrze, to taka drobnostka i prywata. I trzecia rzecz, która mnie interesuje żywotnio, to MDR. Raportowanie, rozumiem, jest odłożone do końca, maksymalnie do końca czerwca, ale z potencjałem wcześniejszego uderzenia, gdyby zniesiono stan wyjątkowy, nie pamiętam, czy pandemiczny, tak? Czy dobrze to kojarzę?
Tutaj, chyba dobrze. Tutaj jest tak, sytuacja jest taka, że to w ogóle jest ciekawe z przeniesieniem terminu MDR-owego, bo tam przepisy mówią, że terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu. I teraz to jest szczególnie ciekawe w kontekście MDR-3, bo termin na MDR-3, to sobie przypomnijmy, to jest wraz ze złożeniem deklaracji rocznej. Mhm. I teraz tam było dużo wątpliwości, czy to oznacza, że ten termin też zawiesza się, czy też nie. No my stajemy na stanowisku, że się zawiesza.
Natomiast... Wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, ja jestem akurat na stronie mdrmf.gov.pl i tu od razu mi się pojawia komunikat, taka tabeleczka, nowe terminy przekazywania informacji. Informujemy, że do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca, zawieszeniu ulegają terminy na złożenie informacji MDR 1, 3, 4 oraz zawiadomienia MDR 2.
Dokładnie, więc takie też na etapie wprowadzenia tych przepisów to były wątpliwości, później raczej wątpliwości się rozwiązały, no i jak sam słusznie zauważyłeś, stan epidemiczny to jest to coś, co determinuje, czy ten MDR będziemy składali wcześniej czy później. Co do zasady na razie do 30 czerwca możemy się z tym wstrzymać. A jeszcze jedna ważna sytuacja, mm-hmm. I to może tak już na spięcie i na zakończenie naszego odcinka. Mm-hmm. Prosimy wszystkich o pamięć i cały czas możemy odliczać w wyższej wysokości, bo to chyba 150% cały czas, aczkolwiek bodajże wydaje mi się, że sobie jeszcze tylko zobaczę do kiedy, natomiast cały czas darowizny na rzecz podmiotów walczących leczniczych, podmiotów walczących z COVID wskazanych w wykazie na stronie NFZ-u możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, więc też zachęcamy do takich darowizn, bo można...
Do ofiarności.
Do ofiarności i do odliczania.
To dotyczy i PIT-owców, i CIT-owców, i biznesu, i osoby fizycznej nieprowadzącej działalności. Kojarzysz?
Powiem szczerze, że patrzyłem tylko na CIT-owców, natomiast nie wiem. Ja akurat swoje darowizny w innej formie złożyłem, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest w CIT-cie i PIT-cie podobnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz...
Bo dlaczego? Jeśli pozwolisz, że ci przerwę, bo to mnie żywotnie interesuje, bo bardzo, bardzo popularne ostatnio były te nagrania COVID-16, prawda? Więc
tak jest.
I przelewy mogły iść na te fundacje czy podmioty lecznicze. I ciekaw jestem, czy osoba, która przelewa wartości w ramach akcji, będzie mogła je sobie odliczyć od PIT-u w roku za 2020.
To super interesujące. To jest ciekawy temat. To musielibyśmy chyba skontaktować się bezpośrednio.
No to bardzo ciekawe, Maciek.
No i to tak naprawdę, moim zdaniem, Paweł, są te najważniejsze tematy tarczowe.
Najważniejsze, omówione zgrubnie.
A następne odcinki to już nasz bread and butter. Czyli to, co ciekawego w podatkach.
Na tyle, na ile podatki są ciekawe.
Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Do zobaczenia za tydzień, a właściwie do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki, Maciek.